Świat obiegły zdjęcia z Bejrutu, z tego wybuchu, a co później się działo, to już nie jest takie oczywiste. Oczywiście liczby mogą przemawiać, prawie 300 tysięcy osób bez dachu nad głową, mnóstwo ofiar, mnóstwo rannych, ale pewnie to, co strażacy polscy zastali na miejscu, zupełnie inaczej wyglądało niż przekazy medialne. Jak wygląda teraz sytuacja w Bejrucie? Jaka to jest skala zniszczeń?
Skala zniszczeń jest okrutna, tu nie ma się w ogóle co oszukiwać, a jeśli wracamy do przekazu medialnego, często jest tak, że ten przekaz medialny skupia się na jakimś ułamku, wyrywku, konkretnym obrazie. Tutaj tak naprawdę można było pojechać niemal w każde miejsce Bejrutu, żeby zobaczyć niemal to samo. Okrutne zniszczenia po tej eksplozji i Bejrut nie jest już takim samym miejscem. Myślę, że przez wiele lat nie będzie.
Jak mieszkańcy starają sobie z tym poradzić? No bo 300 tysięcy osób bez dachu nad głową to jest, można powiedzieć, katastrofa nawet humanitarna.
Tak, dobrze, że pan redaktor wspomniał o tej właśnie skali klęski humanitarnej, bo to jest w tej chwili kluczowe. My pomogliśmy, będąc tam, postawić ten pierwszy krok na drodze ku normalności. Te kilka pierwszych dni jest oczywiście kluczowe, jeśli chodzi o fazę ratowniczą, ale kiedy ona się kończy, zaczyna się pomoc humanitarna. To oczywiście też byliśmy gotowi na to, żeby tej pomocy udzielić, ale nie zmienia to faktu, że ta pomoc musi trwać. Nie można o tym zapominać, ponieważ czasem jest tak, że pamiętamy przez tydzień, dwa, trzy, a życie tam toczy się dalej. Co warte jest podkreślenia i co nas strasznie uderzyło właśnie będąc tam, wielu młodych ludzi z całego Libanu dążyło do Bejrutu, aby pomóc swoim rodakom. Coś niesamowitego i niespotykanego, myślę, że na skalę światową. A tam to się działo. Wracając jeszcze do obrazu i przekazu medialnego, jaki miał miejsce, co istotne, jak słuchacz może sobie wyobrazić to, co się tam stało? Niemal 3000 ton saletry amonowej i skala zniszczeń. Jak to lepiej opisać? Myślę, że kojarzy pan budynek DoubleTree by Hilton.
No, myślę, że każdy łodziarin kojarzy, prawda?
Dokładnie tak. Nie mały budynek i wcale nie niski. Krater pod magazynem, w którym znajdowała się saletra amonowa, miał głębokość blisko 45 metrów. To jest wysokość DoubleTree by Hilton.
Czyli można sobie wyobrazić, jaka to skala. Zapytam o mieszkańców Bejrutu. Oni żyją pośród tych rumowisk? Oni starają się szukać schronienia? No, skoro tyle domów zostało zburzonych, to gdzieś ci ludzie muszą przebywać. W jaki sposób to wygląda?
Oczywiście, ludzie starają się wrócić do normalności. Jutro nie będzie tak jak wczoraj, nie mamy się co oszukiwać. Przez wiele tygodni będzie trwała walka o to, żeby znowu złapać ten rytm codzienny, ale niesamowita jest wola walki u normalnych ludzi o to, żeby wrócić do normalności, wrócić do swoich domów, do swoich rodzin, żeby przywrócić rodzice dzieciom, znowu dom. To jest coś niesamowitego i to widać tą walkę w tych ludziach.
No dobrze, to panie kapitanie, co polscy strażacy tam robili? Polscy strażacy po co tam pojechali?
A i tutaj właśnie dla nas kluczowym działaniem jest właśnie to działanie poszukiwawczo-ratownicze. Stąd nasza nazwa, Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza. A polecieliśmy tam właściwie już w pierwszych godzinach i to jest też niesamowite, jak ogromną drogę przebyliśmy od tego momentu certyfikacji naszej polskiej grupy w 2009 roku do teraz.
No do tego wrócimy jeszcze. Porozmawiamy oczywiście o jednostce, którą mamy w Łodzi i na jakie misje jeździ, ale wracając do tego Bejrutu, to właśnie poszukiwanie było kluczowe, jak rozumiem, osób, które być może jeszcze przeżyły, czy już niestety wprost trzeba powiedzieć ciał osób, które zginęły w tej strasznej katastrofie?
Nie, skupiamy się przede wszystkim na poszukiwaniu osób uwięzionych, dlatego tak kluczowe jest dotarcie tam jak najszybciej. My lądując, ja akurat mam swoją pewną rolę w tym, żeby to wystartować jak najlepiej, zajmujemy się lokalizacją tych budynków, w którym prawdopodobnie te osoby są i potem za wszelką cenę jak najszybciej staramy się do nich dotrzeć.
Rozumiem, że polscy strażacy oczywiście nie działali tam samemu, nie działali na własną rękę, działali w porozumieniu z ratownikami libańskimi, ale też przecież to była ogromna też pomoc międzynarodowa. Polacy chyba nie byli samemu.
To prawda, aczkolwiek mogę z dumą powiedzieć, że byliśmy jako jedni z pierwszych podnieśliśmy rękę, sygnalizując swoją gotowość do udzielenia tej pomocy. To jest bardzo kluczowe i strasznie piękne, bo w tych czasach, kiedy wszyscy zmagają się z jakimś problemem, którym jest oczywiście pandemia, byliśmy w stanie wyciągnąć rękę do kraju, który tej pomocy zwyczajnie potrzebował. Byliśmy tam dosyć szybko. No i oczywiście na samym końcu tej pomocy humanitarnej było dużo więcej. Grup było już kilkanaście, a w tym niecertyfikowanych. I bardzo duża ta pomoc szła.
No dobrze, w jakim sposób w takim razie wyglądała praca polskich strażaków w Bejrucie? To polegało na codziennym przeszukiwaniu rzeczywiście kamień po kamieniu tego gruzowiska, które tam powstało po wybuchu?
I jak to wyglądał? To jest cały proces. Ja zajmując się rozpoznaniem, moją rolą jest jak najszybciej opuścić lotnisko, dotrzeć do sektora, który zostaje nam wyznaczony oczywiście przez państwo, którego pomagamy i tam ustalić najbardziej prawdopodobne budynki pod kątem tego, czy ktoś może w nich przebywać, czy nie. Po priorytetyzacji tych budynków, nadaniu im priorytetu, że w tym mamy większe prawdopodobieństwo, w tym mniejsze, zaczynamy poszukiwania. I oczywiście pierw fundament psy. wchodzą, przeszukują, wskazują możliwość przebywania, potem wchodzą ludzie, sprzęt geolokalizacyjny, a na samym końcu, jeśli już mamy nadzieję na to, chociażby kilkuprocentową, że mamy kogoś, zaczynamy drążyć budynek.
I to polega drążenie na ręcznym przeszukiwaniu, czy wchodzi ciężki sprzęt? Trudno sobie chyba wyobrazić, żeby kiedy jest szansa, że ktoś jeszcze żyje pod gruzami, wprowadzać tam ciężki sprzęt. Wyobrażam sobie, że ta praca musi być bardzo żmudna.
Dokładnie tak. Tutaj z takim budynkiem można śmiało powiedzieć, że trzeba się obchodzić jak z dzieckiem. Trzeba być bardzo delikatnym. Ten budynek potrafi być bardzo nieprzewidywalny. To gruzowisko. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć w 100%, co się zadzieje, która płyta się osunie, czy konstrukcja wytrzyma, bo ona oczywiście bardzo często cała nie jest uszkodzona, tylko częściowo, więc która część jest mocniejsza, słabsza. I tutaj też wychodzi bardzo silny podział ról w takiej grupie. Są osoby, które zajmują się bezpieczeństwem, geolokalizacją, samym poszukiwaniem. Wszyscy wszystkich obserwują i dbają wzajemnie o swoje bezpieczeństwo i też skuteczność działań.
Ilu polskich strażaków pojechało do Bejrutu? Jak długo tam pracowali podczas tej ciężkiej, tak naprawdę, podczas tego ciężkiego zadania?
Pojechało nas 42. My byliśmy mieszanką Łodzi oraz Poznania oraz oczywiście reprezentantów Komendy Głównej i pracowaliśmy blisko tydzień. Oczywiście kilka dni tej takiej właściwej pracy. No oczywiście sam wjazd do kraju już też troszeczkę nas spowolnił. Tutaj nie ma co ukrywać, że no, musieliśmy przejść badania na COVID. Tu niestety gdzieś tam ten szum właśnie informacyjny na samym początku spowodował, że ta informacja o tym badaniu nie dotarła do nas wcześniej, bo tak naprawdę zrobilibyśmy to jeszcze w kraju, a do kraju, do Libanu wjechalibyśmy z gotowymi wynikami. Tutaj kilka godzin było tego opóźnienia, wynikało to z wprowadzenia.
No ale w takim chaosie trudno powiedzieć, żeby wszystko mogło przebiegać zgodnie z planem, mówię w takim chaosie, bo przecież nikt się nie spodziewał tego wybuchu. No i trudno też oczekiwać, żeby wszystko było tak sprawnie, jakby ktoś oczekiwał, prawda, takiej tragedii.
Tak, to prawda. Akcja zawsze w jakiś sposób jest nieprzewidywalna. Zawsze jest ta nutka niepewności, co będzie za rogiem, ale po to się szkolimy, po to ćwiczymy, po to jeździmy na poligony, żeby za każdym razem być na tyle elastycznym, aby się dopasować do tej sytuacji.
I o tym przygotowaniu, o tych poligonach, ale także właśnie o jednostce ratowniczej porozmawiamy już za chwilę. Na stronie internetowej radio.łódź.pl, także na stronie telewizji Łódź, słuchaczom radia już dziękujemy, kłaniamy się. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.